wyżej. Do duchowej drogi ze świętym Stanisławem Kostką zapraszają Karolina Gaweł i ksiądz dr Zbigniew Kucharski. Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie audycji o świętym Stanisławie Kostce. Wkraczamy na tę duchową drogę z tym młodym człowiekiem, ale niezwykle dojrzałym. Dziś będziemy oscylować dookoła tematu Wiedeń, miasto prób i cudów, młody Polak w obcym świecie. Ale nim przejdę do pierwszego pytania, oczywiście pragnę powitać współprowadzącego księdza doktora Zbigniewa Kucharskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, aczkolwiek nie jestem współprowadzącym, bo tu pani redaktor karty rozdaje.
No powiedzmy, że mogę się z tym jakoś tam zgodzić, ale audycja tutaj wspólnymi siłami tworzona i tak oto zaczynamy. W jaki sposób święty Stanisław Kostka trafił w ogóle do wspominanego Wiednia wraz ze swoim bratem?
To jest bardzo dobre pytanie, które też ukierunkowuje taką zachętę, by powiedzieć, nawet prowokację, żeby chcieć odkrywać, że coś nie powstaje tylko i wyłącznie przypadkowo. Kawałek ciekawej historii. Mianowicie kardynał Chodzius, który urodził się 5 maja 1504 roku. On staje się osobą niesamowicie ważną w kościele polskim, w Polsce, w kościele katolickim i nawet nie tylko na przestrzeni kraju, ale także nawet świata, bo później był kandydatem na papieża. Obok Jana Pawła II tylko mieliśmy dwa takie przypadki poważnej kandydatury Polaka na papieża. I kardynał Chodzius żył w czasach więc reformacji. I jako hierarcha kościelny stał się osobą, która miała znaczny wpływ na kontrreformację w Polsce. Ale dlaczego o tym mówię, proszę mi wybaczyć, ale też mieć jakby taką pewną cierpliwość. Mianowicie, więc chodzi o to, że kardynał Chodzius, będąc taką elitą Kościoła katolickiego, jednocześnie był elitą państwa polskiego. I on także znał elitę świeckich zarządców. On po prostu znał także rodzinę Kostków, czyli kasztelana zakroczymskiego. I to się wiąże z tym, że kardynał Chodzius prowadził do Polski jezuitów. On jest tym kimś, kto spowodował, że w Polsce znaleźli się jezuici. I on jednocześnie był przyjacielem domu Kostków i rodziny Kostków. A sam kardynał Chodzius, zanim został wcześniej księdzem, został później biskupem, to on sam prowadził jako nauczyciel wychowanie pochodzenia arystokratycznego dzieci, rodzin szlacheckich. I on miał bardzo dobre wyczucie, jak trzeba wpływać na kształcenie elit. I to on, mając kontakt z rodziną Kostków, jednocześnie wprowadzając do Polski zakon jezuitów, sprowadzając go, namówił Kostków, żeby wysłali swoje dzieci na edukację do elitarnego zakonu, jakim właśnie są jezuici, do Wiednia. I taka jest historia jakby początków tego tematu.
Sam Ród kostków niezwykle wysoko postawiony, a więc nie ma co się dziwić, że właśnie ta rodzina wysłała swoje dzieci, swoich synów na edukację do tak renomowanej placówki, do tak renomowanej szkoły.
Ja proponuję jeszcze tak zwrócić uwagę na pewne aspekty tworzące ten klimat, ponieważ Stasiu Kostka trafia do tak zwanego collegium nobilium. A co to znaczy po łacinie collegium nobilium? To znaczy kolegium szlacheckie. To była edukacja ukierunkowana na wyjątkowego pochodzenia młodzieńców, na wyjątkowego pochodzenia następców, kontynuatorów rodzin magnackich. To nie jest kwestia, że się trafiło do jakiejś ogólnej, powszechnej szkoły. I tam się dostać, to już trzeba było spełnić też jakieś wyższe, że tak powiem, no, warunki. I teraz Stasiu Kostka wyjeżdża tam do tej szkoły, wysłany przez rodziców, uwaga, razem ze swoim bratem Pawłem i nauczycielem. Młodzieńcy nie pojechali tylko sami, tylko jeszcze mieli ich prywatnego nauczyciela, który ich wcześniej uczył w domu kostków i któremu oni zawierzyli, ufali i powierzyli tych chłopców jego opiece.
Czyli pojechał Stanisław z obstawą i z osobami, które doskonale znał. Więc w sumie to pewnie też trochę ułatwiło mu tam naukę i odnalezienie się w tym środowisku. Ale to też było chyba takie miasto, no właśnie tak jak w tytule tej audycji, miasto prób i cudów. Więc skoro miasto prób, to pewnie i pojawiały się jakieś takie trudne zdarzenia, które może i były dla naszego bohatera źródłem cierpienia.
Weźmy pod uwagę kilka wątków. Mianowicie najpierw to, nie patrzmy nawet na sytuację polityczną, jaka wtedy się działa, za chwilę do niej wrócimy, ale prosta sprawa. Mianowicie, dlaczego Stasiu Kostka i jego brat Paweł i nauczyciel Bieliński lądują w Wiedniu? Ponieważ kardynał Kozjusz miał to przełożenie wyczucia potrzeby edukacji elitarnej. Dzisiaj też mamy sytuację, że wielu młodych ludzi nawet studiuje za granicą, nie tylko w Polsce. Szukają jak najlepszych uczelni, jak najbardziej prestiżowych. I nie chodzi o to, żeby było w CV, jaką uczelnię skończył, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście ta edukacja na tej uczelni po prostu zmieniła mu w głowie to wszystko, co trzeba na jak najlepiej. Teraz jest kwestia taka, że Stasiu Kostka, on trafił do wyjątkowo elitarnej uczelni dla młodzieńców, bo on tam trafił jako 13-letni chłopiec. Proszę zobaczyć, że dzisiaj młodzi ludzie, jak jadą za granicę, to generalnie jadą na studia. Czyli już mają 18-19 lat, tak? A on pojechał już jako 13 lat. I teraz co się dzieje? Ujawnia się to, że jego edukacja domowa, no bo jaka była edukacja? Po prostu rodzice zamożni mieli prywatnego nauczyciela, który przychodził i uczył dzieci, jakby tak powiedzieć, wszystkich przedmiotów. Czyli w każdym się orientował ogólnie. I teraz, kiedy Stanisław Kostka trafia do Wiednia, to już na wstępie, wchodząc do tego tak zwanego gimnazjum, powiedzmy sobie dzisiaj językiem naszym, doświadcza tego, że tam jest dużo wyższy poziom, niż on wyniósł z domu. I on z bratem musiał się zmierzyć z tym, że nie dorastał do poziomu wymagań w tej szkole, do której był wysłany jezuicki. Od razu na wstępie już miał trudność, że ma za małą wiedzę, jest za słaby i po prostu mają od niego większe oczekiwania. I to spowodowało, że Stasiu Kostka musiał niesamowicie pilnie się uczyć, żeby nadrobić zaległości, nie w stosunku do szkoły w Polsce, poziomie w Polsce, tylko nadrobić zaległości w stosunku do poziomu edukacji europejskiej, jaka była przykładem w Wiedniu. I on w przeciągu roku, dwóch staje się z jednego ze słabszych uczniów, staje się jednym najlepszych ze względu na swoją pilność nauki. On jednocześnie biegle mówi po niemiecku i mówi po łacinie, ale to nie wystarcza. Języki nie wystarczają, trzeba mieć jeszcze wiedzę merytoryczną. I to wszystko wiąże się z tym, że Stasiu Kostka już na początku musiał w Wiedniu odznaczać się niesamowitą pokorą, że nie dorasta do kolegów, bo pamiętajmy, że nie mówimy o koleżankach, bo to nie było wtedy szkół edukacyjnych. Nie dorasta więc poziomem do kolegów, odstaje, ale swoją ciężką pracą nadrabia zaległości i staje się jednym z lepszych. To jest też przykład dla dzisiejszej młodzieży, jak pilność jest ważną sprawą.
Taką ciężką pracą i samozaparciem osiągnął bardzo wiele. My teraz bardzo często się zniechęcamy, kiedy coś zaczyna nie wychodzić, kiedy zobaczymy, że ktoś jest od nas lepszy, chociaż to też wszystko zależy od charakteru. Tutaj ewidentnie Stasiu Kostka był taki zawzięty i dążył do tego celu, jaki sobie też pewnie niejako sam wyznaczył, no bo stwierdził, że przecież musi podołać temu zadaniu i do tego też dążył, do tego też zmierzał.
To, co pani teraz mówi, to jest idealnie trafne ujęcie jego też cechy. Nawet niekoniecznie bym mówił też o tym, że zawzięty, bo zawziętość nam się troszeczkę kojarzy tak negatywnie emocjonalnie. Zawzięty, ktoś się na coś zawziął. Nie, on był uparty do dobrych celów. I po prostu jak popatrzył, co jest dobre, co jest słuszne, to znajdował w sobie wewnętrzną inspirację, żeby z tego nie rezygnować. I po prostu iść do przodu konsekwentnie. I teraz rzeczywiście to, co pani redaktor mówi, to, no to tak po prostu jest, bo dzisiaj młodzież chce coś, wszystko szybko, łatwo, bez wysiłku, z samą przyjemnością. W ogóle nie czują słodyczy wysiłku. Oni uważają, że wysiłek to jest gorycz, a jest grupa ludzi, która doświadcza, że wysiłek to jest słodycz. Ten Wiedeń jego, jeszcze to jest niesamowicie ważne, to jest w ogóle jakby tak nadzwyczajne wszystko, bo tam też o ten kontekst kulturowy w jakiś sposób pani redaktor dotykała. I teraz chodzi o to, że Stasiu Kostka nie przyjechał w jakimś nadzwyczajnym kontekście historycznym, naturalnie się zwyczajnie dokonującym. Tylko uwaga, on przyjechał w teren świata, który był pokłosiem Imperium Rzymskiego. A my o tym nie myślimy teraz, nie? Ale no tak było. I to, że tam było kiedyś Imperium Rzymskie, to nie było bez znaczenia. Tam panował świat cywilizacji łacińskiej. A jednocześnie dzieje się tak, że Stasiu Kostka doświadcza i przeżywa tego, że na świecie biegnie niesamowity proces reformacji. I proces reformacji, który w Polsce nie był tak samo silny, chociaż też nie bez znaczenia, ale w Austrii, w Wiedniu był silniejszy. I teraz on, mając swoje przeżycia duchowe, religijne, tradycyjne wychowanie katolickie, w pewnym sensie wpada w paszczę lwa. I Stasiu Kostka znajduje się w totalnie duchowo dla siebie obcym środowisku. No, 13-letni chłopiec, można by powiedzieć, dziecko 13-letnie, trafia do totalnie obcego środowiska. Poza rodziną. No, ma brata, owszem, nauczyciela, owszem, no ale jak wychodzi na ulicę, nie ma swoich. I to się wiąże z tym, że przecież to jest poczucie domu, kontaktów, podwórka, kolegów. On nie ma tam kolegów tylko z Polski, ma z całego świata. Czyli taki akcent, pytanie, czy on się czuł tam jak u siebie? I właśnie Stanisław Kostka w Wiedniu czuł się jak u siebie pod tym względem, że on się czuł, że on jest w kościele, że on jest z Matką Bożą, że on jest w tej samej wierze, ale jednocześnie otoczonej przez reformację. I to wszystko, co on wierzył, czego doświadczał, przez reformację zostało, uwaga, zaatakowane. Czyli Stanisław Kostka w czasie pobytu w Wiedniu doświadczył tego, że kultywował Eucharystię, ale w Wiedniu podważano Eucharystię. Wiedeń się stał się niebywale reformatorski, niebywale idący w poprzek Kościołowi katolickiemu. Odrzucenie Eucharystii. Następnie odrzucenie w Wiedniu i przez społeczeństwo mieszkańców Wiednia, odrzucenie kultu maryjnego, gdzie Stasiu Kostka był niebywale maryjny, miał objawienia maryjne, a jednocześnie odrzucenie prymatu papieża, a Stasiu Kostka w Wiedniu przeżywa łaskę powołania do zakonu jezuitów, który jeszcze notabene miał przyrzeczenie posłuszeństwa papieżowi. Czyli Stasiu Kostka w Wiedniu żył w mieście i świecie kontrastów, ale kontrastów przeciwnych temu, co wyniósł z domu i przeciwnych jego pragnieniu duchowemu.
Zdecydowanie to było takie miejsce, może niekoniecznie wewnętrznej walki, ale na pewno takiego dysonansu pomiędzy tym, co według Stanisława było dobre, a tym, z czym musiał mierzyć się w świecie, który go otaczał. To na pewno nie było łatwe. I właśnie tak może trochę pod włos zapytam, czy były takie wydarzenia, które szczególnie umocniły jego duchowość? Bo raczej można przypuszczać, że więcej było tych zjawisk, zderzeń z rzeczywistością, które mogły tę wiarę osłabić, a jednak już zostało wspomniane, że przecież właśnie w tym miejscu też zaczęło rodzić się jego powołanie.
Ja powiem tak, nie czuję się na siła, żeby jakby ostatecznie i autorytatywnie odpowiedzieć na to pytanie. Bo tak naprawdę to tylko Pan Bóg, Najświętsza Maria Panna i Stasiu Kostka, oni wiedzą, co dla niego w duszy jakby grało i co było dla niego ważne, mniej ważne, jeszcze bardziej ważne. My tylko możemy się domyślać. Ale fakt jest jeden, że cała ta historia i cała ta historia jego życia pokazuje, że Pan Bóg wiedział, co robi w jego życiu. Pan Bóg się nie myli. Jest wszechmogący, jest po prostu geniuszem. I Stasiu Kostka w pewnym sensie, przeżywając relacje z Królestwem Niebieskim, tak ogólnie mówiąc teraz, on po prostu miał wewnętrzną wolność. On po prostu był kompletnie wewnętrznie wolny od tego, co go spotyka. No bo powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy, która nie jest modna. Ale no trzeba o nim mówić. Stasiu Kostka był w sytuacji takiej, że jego własny brat, rodzony brat, ja sobie tego nie wyobrażam w mojej rodzinie, to wychodzi w tych życiorysach później. Przecież Stasiu Kostka był razem z bratem i nauczycielem. Najbliżsi ludzie dla niego jakby narodowości polskiej, jeszcze rodzinnie, brat. Ale brat go bił. Brat normalnie go bił, znęcał się nad nim, on go kopał, po prostu rękoczyny uprawiał, bo go wkurzała pobożność Stasia Kostki i on po prostu był bardzo agresywny do niego. Później daje świadectwo nawrócenia, ale Stasiu Kostka nie może pójść do mamy, jej się pożalić, nie może pójść do taty, jemu się pożalić. On ani jednego listu nie wysłał, nie mamy takich informacji, żeby choćby jeden list wysłał, w którym się żali na brata. Dla niego pobyt w Wiedniu to nie tylko był pobyt cierpienia ze strony tego, że trzeba sprostać wymogom szkoły, że trzeba po prostu sprostać reformacji, ale on jeszcze doświadczał totalnie upokorzenia ze strony brata, starszego, silniejszego. I on to wszystko przetrzymał.
Przetrzymał i w dodatku no, nie żalił się na to, że tego doświadcza ze strony brata. Wręcz można by było powiedzieć, że gdzieś tam jeszcze go kryje, mimo tego, że no, fizycznie też doświadcza tego cierpienia ze strony osoby bardzo mu bliskiej, no ale nie złamał się.
Mówi pani redaktor, co ja bym nie nazywał, że on kryje. Po prostu nie miał wewnętrznej motywacji, żeby o tym mówić. On nie sądzę, żeby Stasiu Koska myślał kategoriami, będę go krył. Nie, po prostu on nie miał zainteresowania wewnętrznego, on żył innym światem.
Tym światem, który właśnie bratu mocno przeszkadzał, ale później no, wiemy, że gdzieś tam to świadectwo...
To jest niesamowite, że później jego brat się nawraca. To jest tak. W ogóle... To jest genialne.
Trochę będziemy lądować. Takie ostatnie pytanie, które też na pewno w kolejnej audycji zostanie rozwinięte i też już o tym wspominaliśmy. Właśnie tak, trafił Stanisław razem z bratem, ze swoim nauczycielem też, do szkoły w Wiedniu, która bardzo mocno łączyła się z jezuitami i do tego zgromadzenia Stasiu później wstępuje, dołącza. Jak rozwijała się ta jego relacja z jezuitami?
Ja bym ten temat troszeczkę jednak rzeczywiście zostawił na później, jako pewien niedosyt z naszej audycji. Bo to jest, bo to nie, no proszę łaskawie pani mi, jakby ja sam staję w takim zdumieniu historycznym i przed Panem Bogiem przede wszystkim, dlatego że jak to sobie wytłumaczyć, że święty Stanisław Kostka, Polak, młodzieniec, 18 lat, umiera i on zostaje jako pierwszy jezuita na świecie wyniesiony na ołtarze. Nawet Ignacy Loyola, który założył jezuitów, nie był wyniesiony na ołtarzu przed nim, tylko Kostka. To się w głowie nie mieści.
Z takiej czysto ludzkiej perspektywy to faktycznie trudno w to uwierzyć.
Ale mało tego. Chodzi o to, że Ignacy Loyola jest upatrywany jako pierwsza liga świętych na całym świecie. Ojciec Ignacy. Reguły rozpoznawania duchów, ćwiczenia duchowe. Przecież to jest niesamowite. Przecież Ignacy Loyola należy do spisów największych świętych Kościoła w historii. A Stasiu Kostka go przebił. To jest niesamowite.
Zdecydowanie powód do dumy dla nas jako Polaków, bo przecież Stanisław Kostka, święty Stanisław Kostka z naszej ojczyzny się wywodzi.
Naprawdę sytuacja historycznie jest taka, że Ignacy Loyola stoi razem w jednym szeregu z takimi świętymi jak święty Benedykt, który święty Franciszek. To jest ta liga. A Stasiu Kostka go przebił i wyprzedził. I my chyba w Polsce mamy za małe rozumienie, z jakim kalibrem świętego mamy do czynienia.
To też pokazuje, że młodzi święci w Kościele też mają nam coś ważnego do przekazania, bo tak gdzieś doszukujemy się tego, żeby właśnie to byli tacy święci, którzy są rozpoznawalni, którzy być może
przecież
założyli...
Stanisław Kostka nacierpiał się ogromnie nawet od własnych rodziców, będąc w Wiedniu, bo on chciał wstąpić do jezuitów, będąc w Wiedniu, ojcu to po prostu zakomunikował, a ojciec mu wysłał list, że po prostu wtrąci go do więzienia i zamknie go w lochu i będzie siedział w kajdanach. Przecież po prostu on, będąc w Wiedniu, nie tylko nie miał, tylko że go rodzice wysłali, ojciec wysłał na edukację, ale on jeszcze miał sytuację nieakceptowania jego pragnień duchowych. Nie dość, że się zmagał z wymaganiami szkolnymi, edukacji takiej właśnie, to jeszcze do tego nie miał zrozumienia u rodziców i jeszcze ojciec mu groził. On po prostu z każdej strony był obkładany. Duchowo go nie rozumieją, reformacja przeciwna, chce wstąpić do zakonu, ma powołanie też, wszystko przeciw, rodzina przeciw, no przecież masakra. On miał wszystko przeciw i zdrowie przeciw jeszcze.
A jednak właśnie w tych okolicznościach zrodziło się to piękne powołanie i ta piękna świętość, która dzień po dniu tylko dojrzewała. I myślę, że tymi słowami też to dzisiejsze spotkanie zakończymy, by właśnie z tych słów, mimo opowiadania o tych trudnych doświadczeniach Stanisława, żeby z tego przebijała się na pierwszy plan nadzieja. I właśnie to, że czasem są takie trudne zdarzenia, sytuacje, z którymi się mierzymy, a jednak one nie do końca muszą nam przeszkodzić właśnie w tym, by stać się świętym. I niechaj to przesłanie też płynie z tej naszej dzisiejszej rozmowy, a o tych kolejnych wątkach, te kolejne wątki na pewno będziemy rozwijać w kolejnych spotkaniach. Także myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do tego, by spotkać się już za miesiąc i podziękować za dzisiejsze spotkanie.
Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy, szczęść Boże i Kalisz, piękna diecezja.
Bardzo dziękujemy. Do wyższych rzeczy został stworzony święty Stanisław Kostka i każdy człowiek.